Dzień dobry, witamy. Witold Bańka, minister sportu i turystyki. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam
serdecznie. Co to dziś będzie? Będzie medal? Będą medale? Czy będzie kompromitacja totalna?
No, sport jest piękny, niesie ze sobą wspaniałe wartości, ale także sport jest nieprzewidywalny, często brutalny i niesprawiedliwy, o czym mieliśmy okazję przekonać się podczas konkursu na skoczni normalnej.
Czuję, jakby pan się chciał zabezpieczyć, że dzisiaj może nic nie wyjść, tak? Nie, no, i usłyszymy znów, nic się nie stało.
Nie, no, trzymamy kciuki oczywiście za naszych biało-czerwonych, ale to jest esencja sportu i jakby to jego clue, tak? Ta nieprzewidywalność. Ja myślę, że skoczkowie powalczą i doczekamy się tego medalu w ich wykonaniu.
Medalu czy medali?
No ja też wielokrotnie powtarzałem, że realnie oceniając stan sportów zimowych, jeśli z tych igrzysk przywieziemy 2-3 medale, to naprawdę będzie bardzo dobry rezultat, biorąc pod uwagę taką realną ocenę tego, w jaki sposób wyglądało szkolenie i dzieci, młodzieży i cały ten system na przestrzeni ostatnich lat. Zdają sobie sprawę też wszyscy eksperci z tego, że nasze wyniki z Soczi i Vancouver były trochę ponad stan i obracały się właściwie wokół, można powiedzieć, kilku nazwisk. Też nie zabezpieczono tych tak zwanych pleców napływu talentów. No i
ja
teraz
wiem,
są takie efekty.
Czy wczoraj w Berlinie nasz premier miał okazję rozmawiać też o sporcie z kanclerz Angelą Merkel, ale Niemcy są tutaj mistrzami. My niestety daleko, daleko w tyle. Dzwonił do pana premier z pretensjami? Dlaczego tak słabo?
Nie, no absolutnie nie. No to też jest taka trochę aberracja, tak? Mieć pretensje do kogoś, to nie ma wpływu na to, jak skoczy Kamil Stoch, czy jak strzeli w ostatecznym rozrachunku Monika Chojnicz. To jest ten element nieprzewidywalności sportu. Natomiast zdajemy sobie sprawę też, że w ramach sportu wyczynowego mamy prawo oczekiwać medali, ale tych medali nie będzie, jeśli się nie wróci do fundamentów. Ja też wielokrotnie powtarzałem na przestrzeni ostatnich 2 lat, że bez szkolenia dzieci, młodzieży, bez znacznego postawienia akcentu na to nie ma sukcesu w sporcie wyczynowym.
Ale wrócę jeszcze do tego, co teraz. Będzie złoto?
Myślę, że Kamil Stoch da radę.
Czyli dla Stocha, nie dla kuli.
To zobaczymy. No tak jak powiedziałem, nie chciałbym tutaj tak typować wierzę głęboko w naszych biało-czerwonych. Nie ukrywam, że myślę, że jak większość naszych kibiców mam pewien uraz po tym konkursie ze skoczni normalnej, więc no, poczekamy spokojnie, trzymamy kciuki.
Dobrze, trzymamy. Może też i biatlonistki, może biegaczki, zobaczymy. Panie ministrze, sam pan powiedział, dlaczego reszta tak słabiutko? Dlaczego tej grze? Wszystko, proszę się nie pogniewać, że tak powiem, ale wygląda, że są do bańki.
Och, wie pan, mam sporo dystansu do siebie, także nie pękamy. Natomiast myślę, że to jest też efekt tego, o czym wcześniej wspomniałem. No, jeśli nie ma systemowego wsparcia szkolenia, na przykład w 2014 roku zrobiliśmy taką analizę, wtedy istniał jeszcze Polski Związek Snowboardu, na szkolenie dzieci, młodzieży rocznie było przeznaczonych na snowboardzistów 200 tysięcy złotych. No to przecież to jest jakaś aberracja. 6 milionów złotych na całe szkolenie dzieci, młodzieży, tych związków, które miały reprezentantów w Soczi. Z tego brak też strategii szkoleniowej. To też spowodowało, że nie ma nowych nazwisk.
To było 4 lata temu. Od 2 lat już jest zupełnie inny minister sportu, inne warunki.
Wie pan, to też w przeciągu 2-3 lat nie da się wychować olimpijczyka. To jest proces wieloletni i stąd też powołaliśmy program klub. Stąd też są SKS. Przywrócenie kadr wojewódzkich. Proszę sobie wyobrazić, że kadry wojewódzkie były finansowane tylko w kategorii młodzika, w kategorii juniora młodszego, starszego już nie. Stąd
Panie
też program
ministrze,
Team
100. A jakie jest sens wysłanie tak dużej grupy sportowców na igrzyska, skoro zdobywają miejsca typu 70, 80, któreś 90? To nawet szkoda pieniędzy na to i czasu, znaczy, żeby wysłać taką grupę, która nic nie stanie osiągnąć.
To też trzeba podkreślić, bo być może też wiele osób o tym nie wie, że sportowcy wysyłani są ze środków sponsorskich z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nie obciążających budżet państwa, ale to też są sportowcy, którzy wypełnili normy międzynarodowe, kryteria minima, które wyznacza w znacznej mierze też MKOL, a potwierdza PKOL, czy poszczególne, przepraszam, federacje też sportowe, międzynarodowe. I też nie można im zabronić tego, że jeśli ktoś zajmuje w Pucharze Świata miejsce 20, no to też go...
Wie pan, co o tym nasi słuchacze mówią? Że pojechali na wycieczkę.
No i to jest, wie pan, to jest też przykre, bo mamy prawo oczekiwać od sportowców takiej mobilizacji, ale też trzeba podchodzić do tego, że to jest sport. Wie pan, kiedy coś takiego w nas niestety jest, że kiedy jest sukces, to potrafimy się wokół tej pięknej idei jednoczyć, a kiedy jest porażka, to jest taka Narodowa Akademia Hejtu i nie zapominajmy o tym, że to są nasi biało-czerwoni, to są nasi rodacy, którzy niejednokrotnie całe życie poświęcają po to, żeby walczyć i to są też osoby, które gdzieś tam istnieją, czy w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwa Świata, punktują w Pucharze Świata i też nie możemy ich w taki sposób deprecjonować, ale mamy też prawo od nich wymagać, tylko najważniejsze jest szacunek. szacunek. Szacunek do drugiego człowieka i do tej jego ciężkiej pracy, więc nazywanie ich turystami, czy darmozjadami, czy w inny obraźliwy sposób jest po prostu przykre.
Ale może niektórzy na to zasłużyli. Tu mam na myśli na przykład Mateusza Stochwicza, który no, w niekontrolowany sposób, niefrasobliwie zgubił maskę, jeszcze się cieszył, potem udzielał wywiadów, jakby się nic nie stało. Taka niefrasobliwość, no nie wróży
ani dobrze. Oczywiście, no taki przykład jak najbardziej. No to nie jest podejście profesjonalne i tego rodzaju zachowania, można powiedzieć, że są absolutnie niewłaściwe, no ale są też zawodnicy, którym na przykład brakło pół metra do medalu, tak? Czy brakło jednego strzału i odrobinę szybszego biegu, więc to jest esencja sportu i na to trzeba zwracać uwagę. Natomiast podkreślam jeszcze raz, żeby zbudować odpowiedni system i to, co my robimy od 2 lat, to jest pełna piramida szkoleniowa, żeby młody człowiek od maleńkości aż po samą kadrę olimpijską spotykał się z pieniędzmi ministerialnymi, żeby nie było takich dziur, jak były kiedyś szkoleniowych. Też musimy wymagać od związków, żeby przygotowały długofalową strategię szkoleniową. Nie w perspektywie roku, tak jak to było dotychczas, tylko w perspektywie 4, 8, 12 lat, jeśli chcemy budować potencjał polskiego sportu w kontekście Igrzysk Olimpijskich.
Pan powiedział o pieniądzach, ale sportowcy też mają zarzuty do kadry. Przytoczę wywiad Macieja Sterengi, który mówi tak, mam pretensje do siebie, oczywiście, bo był 82, liczyliśmy na znacznie wyższą lokatę, ale też ma pretensje do związku. Nie ma w biegach żadnego lidera, mówi, który wiedziałby, gdzie zmierzamy. Nie ma kogoś, kto przejmie stery w biegach i będzie tutaj nieładne określenie, więc nie przeczytam.
No właśnie, no i to jest właśnie to, czego oczekujemy od związków, tego takiego, można powiedzieć kolokwialnie, sportowego biznesplanu, tak? Czyli właśnie takiej kompleksowej opieki i szkoleniowej, i mentalnej,
no,
i wsparcia.
To pan jako minister oczekuje, czy nie? No bo jest pan przecież ich szefem.
Chcemy jak najbardziej i wymagamy od tego. I ten model, który my wdrażamy, choćby w przypadku Teamu 100, czyli dodatkowego finansowania tych grupy utalentowanych sportowców, tak żeby zapewnić im środki na psychologa, na dietetyka, na kwestie takie przyziemne, jak choćby mieszkaniowe. Analizowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat, jak wielu młodych ludzi utalentowanych między 18 a 24 rokiem życia myśmy potracili, medalistów Mistrzostw Europy Juniorów, Mistrzostw Świata, wiele potencjalnych gwiazd, które dzisiaj mogłyby stanowić o sile polskiego sportu, z bardzo prozaicznych przyczyn, że oni nie mieli za co właśnie opłacić sobie dodatkowego fizjoterapeuty, studiów, czy dodatkowego zgrupowania, czy sprzętu sportowego.
No to kolejny przykład. Sylwia Jaśkowiec powiedziała, że tak. I dziękowała Justynie Kowalczyk za pożyczone narty, bo tak. Na tych to się jeździ, powiedziała.
No i to była ta kwintesencja podejścia do sportu narty? Na przestrzeni ostatnich wielu lat, takiego finansowania na zasadzie tu i teraz, czyli pojawiała nam się gwiazda sportu.
To jeszcze ostatnie krótkie pytanie. Co zrobić, żeby było lepiej, żeby za 4 lata nie było tak jak teraz, że narzekamy?
Przede wszystkim konsekwentnie i przede wszystkim długofalowo i strategicznie. I w sporcie jest tak, że musimy się cofnąć, musimy wrócić do fundamentów i zacząć właśnie od szkolenia od młodzików, poprzez juniorów młodszych, aż do juniora starszego, młodzieżowca, seniora, prowadzić tych zawodników za rękę, zapewniać im pełne finansowanie i do tego muszą być dobrzy kierownicy wyszkolenia w poszczególnych związkach sportowych i taka konsekwencja w tym wszystkim, czyli nie finansowanie danej grupy, czyli gwiazdy, która już jest, jej trzeba zapewnić przygotowanie, ale już myślenie o zastępcach. Proszę zobaczyć, lekkoatletyka. Tomasz Majewski kończy karierę, mamy Konrada Bukowieckiego, który pobija rekord Polski. Obok Anity Wodarczyk już jest młoda Malwina Kopron, medalistka Mistrzostw Świata.
Pan minister się uśmiecha, ale takie sporty dopiero przed nami. Dziś czekamy przynajmniej na skoczków. Bardzo dziękuję. Więcej pytań.
Dziękuję bardzo.
Także to o dymisje ewentualne na już rmf24.pl i interia.pl. Dziękuję. Witold Bańka, minister sportu.
Dziękuję bardzo.
Panie ministrze, tak sam powiedziałem właśnie, może jakieś dymisje są potrzebne, żeby coś się zmieniło. Może trzeba potrząsnąć sportowcami, działaczami.
Wie pan, to jest tak też, że ten jakby model finansowania sportu i niezależność w zakresie decyzji sportowych jakby nie pozwala na to, żeby minister sportu decydował, kto ma być trenerem, kto ma być szefem wyszkolenia, czy prezesem związku. No to nigdzie na świecie tak nie jest i nie ma takiego prawa i takich możliwości, bo to jest naruszenie tej autonomii związków. Natomiast tutaj środowisko sportowe, my jako resort, co możemy zrobić, to właśnie wymagać tego, aby związki na bazie choćby kodeksu dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych, które wprowadziliśmy, przygotowały strategię, którą będziemy bezwzględnie wymagać, aby była realizowana. Bo proszę mi wierzyć, to nie jest problem pieniędzy. My mamy dzisiaj pieniądze z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie dzieci i młodzieży. Wzrost w stosunku do 2015 roku w 2018 na sport powszechny jest prawie 100%. Dzisiaj mamy środki, mamy możliwości w ramach upowszechniania sportu w różnych grupach środowiskowych, żeby przekazywać wydawać pieniądze dla związków sportowych.
No to gdzie jest
tylko ten oczekujemy, tylko oczekujemy partnera po drugiej stronie, tak? Czyli właśnie takiej strategii, którą można by sfinansować, czyli autorskich programów promocji poszczególnych dyscyplin sportu. One się już dzieją też w niektórych dyscyplinach sportu, ale w niektórych zarządzanie jest na poziomie tragicznym i nie ma takiej dłuższej perspektywy i niestety będziemy musieli zrezygnować z takiej dyscypliny
sportu.
Może
tych działaczy, którzy są, trzeba po prostu odsunąć, wziąć tych, którzy mają gdzieś to zakodowane w genach, którzy po prostu nie będą tam szli tylko dla kariery, pieniędzy, ale dla jakichś misji.
Dokładnie tak. To jest problem polskiego sportu od wielu, wielu lat. Właśnie niewłaściwe zarządzanie i takie, powiedzmy sobie, kliki działaczy i te najgorsze przyzwyczajenia. I tutaj jednak musi się mobilizować środowisko.
A nie jest to w stanie rozbić?
No wie pan, jesteśmy w stanie na pewno wymagać tego i jeśli dane związki sportowe nie będą przestrzegać naszych zasad, które wyznaczamy, to po prostu będziemy im zakręcać kurek z finansami. I ja już pokazałem, czy w stosunku do Polskiego Związku Kolarskiego, czy po aferze dopingowej w Rio, do Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, czy Polskiego Związku Tenisa, że nie waham się tego rodzaju narzędzi zastosować, żeby tam wstrząsnąć poszczególnymi działaczami. Jeśli będzie taka konieczność w innych dyscyplinach sportów, też tak będziemy po prostu robić. Czasami taki wstrząs jest niezbędny.
Jeśli pan mówi, że są pieniądze, tak? Ja rozumiem na przykład Alpieczycy, no to są warunki takie, że trzeba zacząć trenować w listopadzie. U nas nie ma takich warunków, trzeba wyjechać, to kosztuje, jest jakiś wysiłek, ale bieg płaski czy biatlon można trenować przez cały rok właściwie, prawda?
No właśnie.
Co zrobić, żeby tutaj...
I potomku sikorze w biatlonie męskim nie mamy następców i wracam znowu do tego, co powiedziałem. Tomek finansowano, czy gdzieś tam wspierano wąską grupę, a zapomniano o tym, żeby szkolić następców. Brakło być może myśli szkoleniowej, brakło takiej też konsekwencji a podstawą jest właśnie taka kompleksowość finansowania i objęcie dużym programem.
To kończąc ten wątek, za 4 lata czy za 8 możemy spodziewać się rzeczywiście sukcesu?
Ja myślę, że pewne perełki w sportach zimowych pojawiają się, bo czy młoda Natalia Maliszewska w short tracku, której mało brakowało tutaj na igrzyska, że mogła błysnąć, czy młodziutka 17-letnia Karolina Bosiek w łyżwiarstwie szybkim. Mamy arenę lodową w Tomaszowie, która powstała po 14 miesiącach, która jestem przekonany, że przyniesie efekty. Bliskość Spały, też naszego centralnego środka sportu, stworzy takie centrum łyżwiarstwa szybkiego i to się przełoży na młodych ludzi. Zresztą dzisiaj już wiem, że rozmawiając z prezydentem Tomaszowa, że jest bardzo duże zainteresowanie właśnie dzięki temu obiektowi uprawianiem łyżwiarstwa i też ze związkiem rozmawialiśmy, że następuje pewne takie otwarcie i my też na przestrzeni ostatnich lat wiele zainwestowaliśmy w infrastrukturę sportową. Te ostatnie 2 lata to arena w biatlonowa w Dusznikach Zdroju, to modernizacja Wielkiej Krokwi. Przed nami zajęcie się małą i średnią Krokwią. Trasy biegowe, o których mówi od wielu lat Justyna Kowalczyk w Zakopane, które chcemy zmodernizować. Kubalonka też.
No, czy jak Maciej Sterenga w niedawnym wywiadzie powiedział, że te trasy, które jak były skoki, zostały zasypane żużlem. Mówię o Zakopanem, żeby tam zrobić parking.
I ja się tak naprawdę od tych 2 lat borykam z tym wszystkim, z tymi zapóźnieniami inwestycyjnymi, z tym, że właśnie te obiekty zostały tak w taki sposób zaniedbane i trzeba to konsekwentnie po prostu robić i modernizować.
Panie
jesteśmy
mistrze,
na to gotowi.
Sam Pjongczang to dobre miejsce na takie igrzyska? Wiatr rządzi tak naprawdę.
No to jest przykre niestety, że mimo wielkiej gościnności i myślę, że dobrej organizacji zafundowanej nam przez Koreańczyków, no to jednak ta atmosfera trochę wypacza wyniki tych igrzysk i to, że przekłada się konkursy i rywalizacje, to też deprymująco trochę wpływa na sportowców. No i znowu wracamy do tego naszego nieszczęsnego konkursu, gdzie trochę wiatr też decydował o tym.
Ale nie tylko w skokach też. I tak. Biatloniści na to narzekali,
więc
biegacze.
Więc pod tym względem to można narzekać na to miejsce. No ale z drugiej strony no, jest gospodarz. Zorganizował dobrze igrzyska pod kątem organizacyjnie. Na pewne rzeczy po prostu się nie ma wpływu.
Czuć tam
taki
ducha
jest
sportu.
Sport. No brakuje trochę faktycznie ludzi na trybunach. Brakuje trochę kibiców. Szczególnie Europejczycy narzekają na to. No ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, jest zaangażowanie Koreańczyków, organizatorów, żeby maksymalnie uprościć wszystkim życie, żeby też sprzyjać i pomagać.
A zaangażowanie Koreańczyków z północy? Czuł pan oddech ich na plecach, czy nie?
Pan, zaskoczę pana. Ja przede wszystkim poczułem takie ogromne, chyba moment taki wzruszający na ceremonii otwarcia igrzysk, kiedy zobaczyłem tą flagę, a tak akurat przede mną w rzędzie trochę z boku siedzieli dygnitarze akurat z Korei Północnej. Nie, trochę ukradkiem ich obserwowaliśmy, ale sam moment pokazujący, że jednak idea olimpijska może chociaż na moment moment zjednoczyć, może wprowadzić takie dobre wartości pięknego i czystego sportu, że to wspólne zapalenie znicza i przemarsz ich i ta wspólna drużyna obu Korei w tak zwaśnionych narodach, w tak trudnej sytuacji geopolitycznej pokazuje, i o tym też niedawno rozmawiałem właśnie z Tomasem Bachem, szefem MKOL-u, że chyba w tym wymiarze globalnym sport jako taka jedyna dziedzina życia został nam, która jest w stanie nas jeszcze połączyć, która jest w stanie nawet w trudnej sytuacji, chociaż na moment sprawić, że wrogowie podadzą sobie dłoń.
A jest nas w stanie połączyć idea zorganizowania igrzysk zimowych w Polsce? To jest jeszcze jakiś sens, czy nie ma?
Ja jestem fanem tego, abyśmy jak największe środki finansowe, fanem, orędownikiem, i to jest moja misja, przekazywali właśnie na sport dzieci i młodzieży, żebyśmy nie musieli dyskutować o tym, dlaczego mamy tak mało szans medalowych, żebyśmy mieli grupę młodych ludzi, którzy mają zapewnione wszystko, żeby rozwijać swoje kariery, i ja to staram się konsekwentnie od 2 lat robić i wierzę, że to jest nasz główny cel i główna misja. Oczywiście organizowanie ważnych imprez międzynarodowych w Polsce jest ważne z punktu widzenia promocji Polski, ale skupmy się na tym, aby zrobić dobrą infrastrukturę, żebyśmy mieli gdzie trenować i żebyśmy nie musieli dyskutować o tym, że nie ma tras biegowych w narciarstwie biegowym i że ciągle brakuje nam dobrej infrastruktury sportowej.
Panie mistrze, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Na wiosnę zaprasza pan do Polski youtuberów znanych z całego świata. Oni mają przyjechać, sfilmować to, co zobaczą, i potem, jak rozumiem, promować Polskę na świecie. Wiadomo już, jaka to będzie grupa, skąd przyjadą, co mają zrobić,
tak,
co zobaczą?
Z kilku kontynentów. Tutaj nie ukrywam, że Polska Organizacja Turystyczna współpracuje z Google Polska, żeby też takich potencjalnych youtuberów, których będą chcieli zaprosić. Trwają takie przygotowania organizacyjne do tego, planowanie programu. Nie ukrywam, że to będzie, myślę, że ciekawy program. Będziemy chcieli Polskę pokazać trochę inną, trochę i nowoczesną, ale trochę też może sportów ekstremalnych, trochę tak zwanej hipsterki, trochę różnych ciekawych, nieodkrytych miejsc, które mogą być atrakcyjne dla obcokrajowców, żeby to było właśnie innowacyjne i ciekawe. Chcemy go dobrze przygotować i myślę, że to jest projekt, który na pewno warto będzie kontynuować.
Ale ma pan już plan, gdzie pojadą, co zobaczą, czy jeszcze to jest w trakcie?
Nie chciałbym tego jeszcze ujawniać, bo to jest jakby zadanie też Polskiej Organizacji Turystycznej, ale już widziałem pewne propozycje miejsc, czy właśnie takim charakterze industrialnym, ciekawym.
Znaczy nie Kraków, nie Wrocław, nie Gdańsk, tylko
no, różne
Huta Stalowa Wola?
Różne ciekawe miejsca, elementy ciekawej polskiej kultury, ale też właśnie krajobrazowe, trochę takiej dzikiej, pięknej Polski, więc to będzie program na pewno oryginalny.
A może trzeba przyspieszyć ich przyjazd, panie mistrze, w tej sytuacji, jaka jest teraz, kiedy tak walczymy o to, żeby...
Ale też nam zależy na tym, aby były też odpowiednie warunki pogodowe, ale nie ukrywam, że też będziemy chcieli zaprosić youtuberów i tych turystycznych influencerów, także z Izraela, także z Chin, te filmy, które będą nagrywać, chcemy, żeby się właśnie pojawiały w różnych kanałach komunikacyjnych, w różnych miejscach, na różnych kontynentach.
Wyręczą Polską Fundację Narodową?
Znaczy to jest też, Polska Fundacja Narodowa ma inne, jakby też inne zadania, to jest promocja tutaj konkretnie polskiej turystyki, więc myślę, że to ten projekt akurat jest w gestii też i Kancelarii Premiera, i Polskiej Organizacji Turystycznej. Jeśli Polska Fundacja Narodowa będzie się mogła w to włączyć, to oczywiście jak najbardziej jesteśmy otwarci. Program Team 100, który realizujemy, sportowy, wsparcia właśnie 200 sportowców, znakomicie się sprawdza, więc mamy bardzo pozytywne doświadczenie, jeśli chodzi właśnie o dobrą współpracę z PFN-em.
Czekamy na owoc. Witold Bańka, minister sportu i turystyki. No i trzymamy kciuki za naszych. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Bardzo.